Witam Państwa, jest piątek, 24 kwietnia, minęła godzina 18, ja nazywam się Cezary Kłosowicz i zapraszam na serwis informacyjny Idź Pod Prąd. Ministerstwo Zdrowia poinformowało dziś o śmierci 40 osób zakażonych chińskim koronawirusem. W środę zmarło 25 osób, wczoraj 28. W sumie w Polsce z powodu COVID-19 zmarły już 494 osoby. Resort poinformował dziś o wykryciu 381 nowych zakażeń chińskim koronawirusem. Do tej pory w Polsce zdiagnozowano ich już 10 892. Wyzdrowiało 1944 osoby. Rząd przedłuża zawieszenie zajęć w szkołach. Zajęcia stacjonarne w żłobkach, przedszkolach, szkołach i uczelniach wyższych zawieszone są do 24 maja. Wyznaczono również terminy egzaminów. Matury mają trwać od 8 do 29 czerwca. Ze względu na sytuację epidemiczną nie odbędzie się ustna część matur. Egzamin ósmoklasisty odbędzie się w terminie od 16 do 18 czerwca. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie zacznie się 22 czerwca, a egzaminy zawodowe odbędą się w połowie sierpnia. Minister zdrowia Łukasz Szumowski powiedział na konferencji prasowej, że te wszystkie terminy zależeć będą również od tego, czy będziemy nadal utrzymywali dystans i zakładali maseczki. Zapowiedział również, że egzaminy oczywiście będą przeprowadzone w maksymalnym reżimie sanitarnym, czyli z dystansem i ograniczeniem możliwości kontaktu. Karty do głosowania drukuje niemiecka firma. Portal Onet ujawnia, że wbrew temu, co twierdził wicepremier Jacek Sasin, Państwowa Wytwórnia Papierów Wartościowych nie drukuje kart do głosowania w wyborach prezydenckich. Zlecenie miało trafić w rzeczywistości do prywatnej firmy zbrodnicy Samin Druk, kontrolowanej przez berlińską Gatterdruck und Vertrieb. Źródła Onetu twierdzą, że Państwowa Wytwórnia Papierów Wartościowych nie ma sprzętu ani doświadczenia, by wydrukować 30 milionów kart wyborczych, tyle samo towarzyszących im oświadczeń o osobistym głosowaniu oraz 90 milionów kopert niezbędnych do wysyłki i odbioru pakietów wyborczych. To kwestia sprzętu i technologii. Nasze maszyny po prostu wykonują innego rodzaju druki. W dodatku kłopotem był czas, dlatego zlecenie trafiło do Samin Druk, twierdzi rozmówca Onetu z Państwowej Wytwórni Papierów Wartościowych. Zapewnia on, że brodnicka firma ma wszystkie niezbędne certyfikaty bezpieczeństwa, a udział Państwowej Wytwórni będzie polegał na naniesieniu zabezpieczeń. Wojsko nie weźmie udziału w organizacji wyborów. Redakcja Rzeczpospolitej zwróciła się z pytaniem do Ministerstwa Obrony Narodowej, czy wojsko pomoże w organizacji wyborów, na przykład poprzez kontrolowanie miejsc, w których umieszczone będą urny czy skrzynki wyborcze. W odpowiedzi ministerstwo zadeklarowało, że wojsko nie będzie zaangażowane w organizację wyborów. Uprzejmie informujemy, że nie ma takich decyzji o zaangażowaniu wojska w proces wyborczy. Wojsko Polskie nie jest powołane do tego, aby wspierać wybory. Wybory korespondencyjne nie pozbawione ryzyka epidemiologicznego. Krajowy konsultant do spraw epidemiologii profesor Iwona Paradowska-Stankiewicz w wydanej na prośbę Senatu opinii stwierdziła: z perspektywy obecnej sytuacji epidemiologicznej droga korespondencyjna posiada zalety, zwłaszcza w porównaniu z organizacją wyborów metodą tradycyjną, jednak należy zwrócić uwagę, że i ta droga nie jest pozbawiona ryzyka epidemiologicznego na poszczególnych etapach realizacji. Paradowska-Stankiewicz dodała, że zakres informacji zawartych w ustawie w sprawie przeprowadzenia wyborów jest niewystarczający, aby przedstawić stanowisko eksperckie. Konieczne są dodatkowe informacje o szczegółowych procedurach związanych z przygotowaniem wyborów. Tekst ustawy ich nie wskazuje, bo rozumiem, że jest to dokument techniczny. Natomiast szczegóły dotyczące poszczególnych elementów przygotowania wyborów będą zawarte w rozporządzeniach, napisano w opinii. Atak dezinformacyjny na Polskę. Rzecznik prasowy ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn poinformował w komunikacie na stronie rządu, że Polska stała się celem złożonej operacji dezinformacyjnej korespondującej z działaniami Rosji. W komunikacie czytamy: atak przeprowadzono w obszarze polityki militarnej Polski i relacji USA-Polska. Pierwszym etapem ataku było zhakowanie strony Akademii Sztuki Wojennej i umieszczenie na niej artykułu z fałszywym listem komendanta, w którym rektor Akademii rzekomo miał namawiać do buntu wobec tzw. sił okupacyjnych z USA. O ataku uczelnia poinformowała 22 kwietnia. Następnie autorzy wysłali maile do międzynarodowych instytucji, w tym agent NATO, z prośbą o ustosunkowanie się do stanowiska rektora polskiej wojskowej uczelni. Do tych działań wykorzystano służbowy adres mailowy byłego posła Platformy Obywatelskiej, a także jednego z dziennikarzy amerykańskich. Trzecim krokiem było opublikowanie artykułu na temat fałszywego listu komendanta na anglojęzycznym portalu, a także na portalu lewy.pl, prawy.pl i podlasie24.pl oraz w mediach społecznościowych. W komunikacie wymieniono cele takiego ataku, którymi są tworzenie chaosu informacyjnego, destabilizacja relacji Polska-USA i Polska-NATO, osłabienie morale żołnierzy Wojska Polskiego oraz żołnierzy USA w Polsce, uderzenie w wiarygodność kadry dowódczej Wojska Polskiego, destabilizacja polskiej polityki obronnej, podsycanie antyamerykańskich nastrojów w Polsce oraz testowanie reakcji społeczeństwa na antyamerykańskie tezy. Identyfikowana operacja dezinformacyjna jest zbieżna z realizowanymi przez Federację Rosyjską działaniami dezinformacyjnymi wymierzonymi w Rzeczpospolitą. Służby specjalne analizują opisane działania, poinformowano w komunikacie. PKP wywiezie żywność do Chin. PKP Cargo Connect, spółka zależna PKP Cargo S.A., uzyskała możliwość transportu żywności koleją z Polski do Chin tranzytem przez Rosję. Jak czytamy w komunikacie spółki, udało się rozwiązać problem tranzytu przez Rosję. Moskwa utrzymuje bowiem embargo na polską żywność, ale zgodziła się na kontrolowany przewóz do państwa środka przez swoje terytorium. Podczas przejazdu pociągu przez Rosję na kontenery z żywnością będą zakładane plomby rosyjskiego systemu satelitarnego GLONASS, które pozwalają tamtejszym organom nadzoru sanitarnego kontrolować tranzyt. Ładunki będą przewożone do Małaszewicz, stamtąd bezpośrednimi pociągami żywność trafi do miasta Xi'an w środkowych Chinach, jednego z najważniejszych punktów na tzw. nowym jedwabnym szlaku. Ładunki powinny dotrzeć do Xi'an po 14 dniach. Czesław Warsewicz, prezes PKP Cargo, stwierdził: polscy eksporterzy będą mogli szybko i w dużych ilościach dostarczać żywność na chłonny rynek chiński, gdzie nasze produkty spożywcze cieszą się renomą ze względu na ich wysoką jakość. Tymczasem Polsce grozi susza, a co za tym idzie poważne zmniejszenie plonów. Jak podaje Polskie Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, w marcu padało najmniej w ciągu ostatnich 30 lat na obszarze całego kraju. Opady stanowiły 67% średniej wieloletniej, w pasie Polski centralnej nawet poniżej 40%. Susza atmosferyczna najintensywniej doświadczyła wschodnią część województwa dolnośląskiego, województwo łódzkie, świętokrzyskie, niemal całe śląskie i małopolskie, mazowieckie i południową część województwa wielkopolskiego. Sytuacja jest tak zła, że minister rolnictwa 2 dni temu zaapelował o oszczędzanie wody. Australia żąda międzynarodowego śledztwa w sprawie rozwoju epidemii koronawirusa. Premier Australii Scott Morrison wezwał Światową Organizację Zdrowia do wszczęcia międzynarodowego śledztwa w sprawie pochodzenia koronawirusa. Dodał, że wszyscy członkowie Światowej Organizacji Zdrowia powinni być zobowiązani do udziału w śledztwie. Jeśli zamierzasz być członkiem organizacji takiej jak Światowa Organizacja Zdrowia, powinieneś liczyć się z obowiązkami i odpowiedzialnościami z tego wynikającymi. Chcielibyśmy, aby świat był bezpieczniejszy, jeśli chodzi o wirusy. Mam nadzieję, że każdemu innemu narodowi, czy to Chinom, czy jakiemukolwiek innemu państwu, będzie przyświecał ten sam cel, powiedział australijski premier. Wypowiedź Scotta Morrisona padła kilka godzin po tym, jak rząd Australii wezwał państwa G20 do podjęcia działań zmierzających do likwidacji marketów handlujących dzikimi zwierzętami na całym świecie. Rząd australijski argumentował, że targi te stanowią zagrożenie dla rolnictwa i produkcji żywności. O zamknięcie tego typu targów apelował w środę także amerykański sekretarz stanu Mike Pompeo. W swoim przemówieniu dla amerykańskiego Stowarzyszenia Narodów Azji Południowo-Wschodniej Pompeo skrytykował też Chiny, które według niego wykorzystują koncentrację państw świata na walce z epidemią, by wywierać większe naciski np. na Hongkong i Tajwan. Pompeo w przemówieniu krytycznie odniósł się także do Światowej Organizacji Zdrowia, która nie poradziła sobie z pandemią. Dyrektor generalny WHO nie wykorzystał możliwości zaalarmowania opinii międzynarodowej, gdy jedno z państw członkowskich złamało reguły funkcjonowania tej organizacji, Obowiązkiem WHO było dopilnowanie, żeby normy bezpieczeństwa zostały zachowane w laboratorium wirusologicznym w mieście Wuhan, powiedział amerykański sekretarz stanu. Szwecja zamknęła ostatni działający w kraju Instytut Konfucjusza. Rząd szwedzki zdecydował o zamknięciu ostatniego funkcjonującego w tym kraju Instytutu Konfucjusza. Powodem decyzji ma być pogarszanie się stosunków z Chinami wynikające z pandemii koronawirusa. Pierwszy w Europie Instytut Konfucjusza otwarto na Uniwersytecie Sztokholmskim w 2005 roku. Instytut zamknięto 10 lat później, a ówczesna wicekanclerz Szwecji Astrid Söderberg-Widing mówiła wtedy, że zakładanie instytutów finansowanych przez inny naród w ramach uniwersytetu jest raczej wątpliwą praktyką. Szwecja jest pierwszym krajem europejskim, który zamknął wszystkie instytuty Konfucjusza. To wszystko w tym wydaniu serwisu. Dziękuję Państwu za uwagę. Kolejny serwis w poniedziałek o 13:00, a teraz zapraszam na dogrywkę Idź Pod Prąd.
Tymoteusz Hejcki, zapraszam Państwa na program Idź Pod Prąd. Dogrywka, ze mną w studiu pastor Paweł Hejcki, witamy.
Witam Ciebie, Państwa i naszego redaktora Kłosowicza.
I redaktor Cezary Kłosowicz, witamy.
Witam.
A dzisiaj porozmawiamy sobie o dobrej informacji. Będziemy chwalić nietypowo, właśnie rzadko, państwo polskie czy prokuraturę. Informowaliśmy Państwa, mówiliśmy o tym wielokrotnie, o przypadku z Gdańska, z Wrzeszcz. Czy z Wrzeszczu? Z Wrzeszcza, gdzie dwóch mężczyzn wkroczyło w nocy na posesję prokuratora. On mieszkał tam z żoną i z małym dzieckiem. Wspięli się na elewację, zaczęli się dobierać do okna, obudzili go.
Chyba, że już na dachu byli, tak jedna z relacji.
Czy tam
jest.
Ten dach jakoś był taki dochodzący jakby garażu, czy jakiejś takiej mniejszej, w każdym razie on był jakby na pierwszym piętrze, z tego co wyczytałem. No, doszli już pod to okno, on ich wtedy zobaczył, ostrzegł, że ma broń, oddał strzały ostrzegawcze, oni nie reagowali, po czym postrzelił ich. I było oskarżenie, został przedstawiony, pamiętacie, mówiliśmy o tym, jak media polskie przedstawiały, że tu wojskowy prokurator postrzelił dwóch ludzi, jako prawie, że mordercy z niego zrobili. Były głównie negatywne komentarze, pamiętamy, tam później komentowaliśmy też taką kancelarię prawniczą, już nie pamiętam skąd, ale kojarzę Łódź albo Poznań, dwóch takich prawników mówiło, że co to by się działo, jak w Teksasie, że dziecko poszło wysikać się pod drzewo i zostało zastrzelone, że to, czy tego chcemy w Polsce. No i dzisiaj mamy w końcu decyzję, jeszcze pierwszą, nieprawomocną, ale mamy pierwszą. Prokuratura Krajowa w Warszawie umorzyła śledztwo w sprawie użycia broni przez prokuratora wojskowego z Gdańska. To jest październik ubiegłego roku. To zdarzenie, tutaj jest opisane, jeden został postrzelony w pachwinę, drugi w ramię i nogę, tak jak mówiliśmy. Około 2:30 w nocy to się działo. Mężczyźni w wieku 21 i 23 lat wkroczyli na ogrodzoną posesję. To jest też ważne. I teraz, jak tłumaczy pani prokurator Bialik, że był napad, było to o tyle prawdopodobne, że ze względu na wykonywany zawód prokuratora były pod jego adresem kierowane groźby pozbawienia życia ze strony przestępców, wobec których podejmował czynności procesowe. Dom był ponadto wcześniej obiektem napadów rabunkowych. Z tego powodu prokurator wynajął agencję ochrony, która miała pilnować posesji. Ostrzeżenia, że budynek jest chroniony, były umieszczone na ścianie przy kracie, po której wspinali się nocą nieznani sprawcy. Czyli te ostrzeżenia jakoś nie bardzo pomogły. Według śledczych mężczyźni dostali się na dach budynku w pobliżu okna, przy którym spało dziecko gospodarza. Potem działo się to, co mówiliśmy. I teraz brak reakcji ze strony mężczyzn, którzy nie zatrzymali się, utwierdził właściciela w przekonaniu, że padł ofiarą napadu, tak tłumaczy pani prokurator. Intruzi chcą wyrządzić krzywdę jemu i rodzinie. W sytuacji, gdy jednocześnie pracownicy agencji ochrony nie odbierali telefonu, gospodarz oddał z legalnie posiadanej broni strzały, raniąc obu mężczyzn. Według prokuratury drobiazgowa analiza doprowadziła do wniosków, że do przekroczenia granic obrony koniecznej doszło, ale nie było ono rażące. Nastąpił bowiem w odpowiedzi na bezprawny atak na teren budynku i w uzasadnionej strachem dramatycznej sytuacji, którą gospodarz mógł ocenić jako zagrażającą jemu i jego rodzinie. I tu jest ważne, bo pojawia się teraz cytat z w 2017 roku z nowelizacji kodeksu karnego. Pamiętacie, chwaliliśmy Zbigniewa Ziobra, który wprowadził to, że jeżeli odpieramy atak na własnej posesji, w własnym domu, to można przekraczać obronę konieczną, chyba że jest to rażące, to wtedy nie można. No i właśnie prokurator Bielik mówi, że przesłanki określone w znowelizowanym w 2017 roku artykule 25 paragraf 2a kodeksu karnego, które wyłączają karę, i tutaj jest cytat z tego przepisu, nie podlega karze, kto przekracza granicę obrony koniecznej, odpierając zamach polegający na wdarciu się do mieszkania, lokalu, domu albo na przylegający do nich ogrodzony teren lub odpierając zamach poprzedzony wdarciem się do tych miejsc, chyba że przekroczenie granic obrony koniecznej było rażące. No, można powiedzieć, jakie wnioski dla zwykłego Polaka, no bo to nas najbardziej interesuje. Jest cytat, jest pierwszy raz powołanie się, to Andrzej Turczyn na swoim blogu mówi, że według niego to jest pierwszy raz, kiedy prokuratura powołuje się na ten nowy paragraf w kodeksie karnym. No, ale z drugiej strony są jakieś tutaj informacje, że to, że ten pan był prokuratorem, no to wpływało, że był zagrożenie życiem, czyli to już są takie informacje, które by pokazywały, że jednak zwykły Polak nie mógłby tak postąpić, jeśli no nie byłby prokuratorem, nie wiem, i nie miał wcześniej jakichś gruźb pozbawienia życia. Jak odczytujecie tę decyzję?
Dokładnie w takim samym kierunku, jak zasugerowałeś w pytaniu. Rzeczywiście na zwykłego Polaka to jeszcze przyjdzie poczekać, czy ten przepis, oby nie, ale mówię, że to, co się tu wydarzyło, co ogólnie jest dobrym rozwiązaniem prawnym, zarówno można pochwalić administrację Prawa i Sprawiedliwości, tu personalnie pana ministra Ziobro, że dodał taki przepis. Warto tylko niestety powiedzieć, że to było w tym pierwszym okresie jeszcze, 2017 rok.
Jeszcze za premier Szydło.
Dokładnie, to jest jeszcze ten pierwszy okres rządów Prawa i Sprawiedliwości, gdzie pewne elementy wolnościowe, takie normalne, pojawiły się w decyzjach Prawa i Sprawiedliwości. Tu przypominam ten atakowany przez lewactwo kasus wycinania, prawa do wycinania drzew na swoim ogrodzie, na swojej ziemi, nie? Że można sadzić. Do tej pory było, ale nie można było wycinać, a teraz można sadzić i wycinać. No, to jakaś normalność w tym się pojawiła. I też oczywiście lewica wtedy, atakując ten przepis, pokazywała jakieś sprawy takie skrajne, czy może takie rażące, żeby właśnie odebrać z powrotem Polakom to prawo. Podobnie tak jak cytowałeś te zdania o Teksasie. Przez Teksas jest mniej więcej ludność podobna do Polski. Jest to jeden z takich stanów, który praktycznie jako samodzielne państwo mógłby żyć na dużo wyższym poziomie od Polski. Także pokazywanie, że w Teksasie się jakoś tak źle dzieje, jest jakimś popłuczyną sowieckiego myślenia w polskich pseudoelitach. Ale tu za chwilę te pochwały się skończą, no bo mamy pochwałę dla rządu Prawa i Sprawiedliwości, dla ministra Ziobry za ten przepis, ale jest to ta pierwsza część funkcjonowania jeszcze, kiedy Prawo i Sprawiedliwość rzeczywiście...
No 3 lata temu, a pierwszy raz słyszymy o użyciu
właśnie
tego przypadku.
Dlatego tu jest, tu zaraz do tego dojdę. Bardzo oczywiście taka celna analiza. Ja bym tylko nie powiedział, że tu została przekroczona ta obrona konieczna. I tylko nie w sposób rażący. No bo ja myślę, że nawet ze stanowiska, to jest pani prokurator, tak? Z prokuratury krajowej. Pani prokurator, opisując te wydarzenia, oskarżenia no, pokazuje, że każdy normalny człowiek pomyślałby, że to jest atak i mając broń, no, próbowałby uratować swoją rodzinę. Także nie wiem, dlaczego tu jest to przekroczenie obrony koniecznej, nie? Szczególnie, że nie zabił tych ludzi. Widać, że naprawdę zachował ten prokurator zimną krew. Musiał dużo ćwiczyć na strzelnicy, bo trafił tych ludzi atakujących tam w nogi, no w ramię jeden.
Po ciemku.
Tak, w nocy po ciemku w sytuacji bardzo stresowej. Także gdzie jest tutaj to przekroczenie tej obrony koniecznej? Ja nie widzę, nie? No ale dobra, no już tam nie będę się z nimi kopał. Umorzyli sprawę, chociaż decyzja już jest zaskarżona z tego, co wiem, czyli postępowanie dalej się będzie toczyć.
Decyzja jest nieprawomocna, dodaje pani prokurator, i już została zaskarżona. Tak.
No i
ale
teraz
mówi, że Wydział Prokuratury podjął jedyną możliwą decyzję
o umorzeniu śledztwa. To, oczywiście to wszystko chwalimy. No a teraz przejdźmy do tego zwykłego człowieka. Czy zwykły Polak, który nie jest prokuratorem, który nie otrzymywał wcześniej gróźb karalnych, który nie ma do czynienia z przestępcami, który nie należy do elity władzy, tak jak pan prokurator, którego też oczywiście chwalimy za bohaterską postawę i dobre zachowanie, ale mimo wszystko no, to jest fakt, że on należy do tej elity władzy, szczególnie do tej elity sądowniczej, no powiedzmy, no nie sądowniczej, bo prokuratura oskarża, ale związanej z wymiarem sprawiedliwości. Czy ta sama wykładnia byłaby zastosowana do zwykłego Polaka? I obawiam się, że nie. I Andrzej Turczyn też na swoim blogu przecież pokazuje, w tym samym czasie kilka wydarzeń z bronią miało miejsce i niestety nie zastosowano tam takiego podejścia z tego nowego przepisu ministra Ziobry, że to jest na swoim terenie, ma prawo no, powstrzymać atakujących go bandziorów przy użyciu broni palnej. I teraz ryzyko ewentualnej śmierci czy uszkodzenia ciała nie spoczywa na właścicielu posesji i broni, który broni swojego terenu i rodziny, tylko całkowicie ryzyko spada na agresora. Na agresora, który wchodzi na teren w nocy, w sytuacji, no zresztą jeszcze tu widać było, że próba była powstrzymania jakimś okrzykiem, strzałem ostrzegawczym, a ci dalej sobie, że tak powiem, to lekceważyli. I ostatnia myśl, zobaczcie państwo, ta historia pokazuje, że no tylko posiadanie broni palnej jest takim ostatecznym, skutecznym narzędziem obrony. Bo tu ani policja nie przyjechała, chociaż to prokurator, nie? No to on przecież tam jest pod szczególnym nadzorem, ochroną policji. Ani żandarmeria wojskowa nie przyjechała, przecież to jest miasto, gdzie posterunek żandarmerii wojskowej jest stosunkowo niedaleko, nie? To jest miasto no, z silnymi jednostkami marynarki i nie tylko. Także widać, że żandarmeria wojskowa też zawiodła. No to ktoś powie, no ale firmę prywatną możesz sobie wynająć. No była firma, były wywieszki, no i co?
Nawet
i
gdyby... dzwonił, ale nie mógł się dodzwonić.
No nie, akurat spali czy zapili, no nie wiem, ta firma lepiej niech zmieni już tę firmę. Myślę, że już to zrobił po tym incydencie. Zobaczcie, że tylko ten fakt, że miał broń palną, uratował jego rodzinę.
Redaktor Cezary Kłosowicz, jak ty odbierasz tę sytuację, że to jest dopiero pierwsza sytuacja po 3 latach, kiedy w końcu polskie państwo cytuję, odwołuje się do tego kodeksu karnego, który do tego nowego przepisu, paragrafu w kodeksie karnym, który trzeba powiedzieć, że przez te 3 lata był przepisem martwym.
Może dlatego, że nikt prawie nie ma broni palnej i nie mógł jej użyć. Ale no, niepokojące jest niestety to, że uznano to za przekroczenie obrony koniecznej, no bo jeśli strzelenie do człowieka, który się już włamał, jest przekroczeniem zasad obrony koniecznej, to nie wiem, jak się można bronić inaczej. Krzyczeć, idź sobie, no to jest normalny środek obrony w takiej sytuacji, no, kiedy no, na krzyk nie reagowali, już wiedzieli, że są na czyimś terenie, wiedzieli, no, weszli w nocy na czyjś dach, pod okno, ten do nich krzyczy, oni nie reagują, mówi, że do nich będzie strzelał, oni nie reagują, dalej się tam dobijają i wtedy strzelanie jest przekroczeniem obrony koniecznej, no to już nie wiem, Niech prokuratora może wyda jakieś wytyczne, jak się można bronić, to
no nie może,
ludzie będą
to
wiedzieć.
Ale bo powiedziałeś, że ale... nie ma... Proszę, proszę.
Tak, no ten wyrok jest oczywiście dobry, że nie... że umorzono to postępowanie. No, mam nadzieję, że po tym kolejnym zaskarżeniu będzie to samo, no bo to jest faktycznie jedyna możliwa decyzja w tej sytuacji. No i jeszcze ukaranie tych włamywaczy za włamanie czy za atak.
Bo powiedziałeś, że
nie ma tej sytuacji, nie ma takich sytuacji, ale pamiętam, że musi Polak się musi bronić bronią palną. Pamiętacie tą sprawę ze strzelnicy w Nietoperku? Tak. To było w roku 2019, czyli już po tym...
Też na terenie własności.
Najpierw człowiek zastrzelił żonę tego właściciela,
bandyta,
tak. Podobno chciał jeszcze zrobić jakąś masakrę na wsi, bo miał tam całą listę. No ale też dopiero policja, też zdaje się, z tego paragrafu nie korzystali, z tego co pamiętam. Dopiero pod naciskiem środowisk strzeleckich,
opinii publicznej. Mówili też myśmy o tym
tak, dopiero się cofnęli. Tutaj jest podobnie, bo też przecież, chociaż tutaj opinia publiczna była negatywna, z tego co pamiętam.
Ze względu na taką troszeczkę nagonkę w mediach rozpoczętą przeciwko temu panu prokuratorowi. No.
Oddam teraz głos Andrzejowi Turczynowi, on na swoim blogu tak podsumowuje tą całą sytuację. Na początku mówi, że no to jest pierwsza sytuacja, że użyto tego paragrafu, że będzie się chciał dowiedzieć więcej, wyjaśnienia, bo tam zawsze musi być uzasadnienie takiego wyroku i tak dalej. To już o to prosił, wysłał maile z prośbą, żeby dostać to uzasadnienie. I na koniec pisze tak: rozmawiałem z żoną pana prokuratora i za jej pośrednictwem usłyszałem podziękowania za wsparcie w tej sprawie. Prawda jest taka, że to podziękowanie dla wszystkich tych, których oburzyła ta sprawa i zamanifestowali to w jakiś sposób publicznie. Jestem pewny, że ma to znaczenie, bo tak sobie myślę, że presja społeczna ma sens. Przestrzegający prawa obywatel posiadający broń palną musi być chroniony przez prawo i wszyscy prokuratorzy, sądy, media itp. muszą wiedzieć, że jest to powszechnie akceptowane społecznie. No, dobrze, że to się udało, ale no, w jakim państwie my żyjemy, skoro już nawet prawo jest, powiedzmy, lepsze czy działające, ale każdy teraz przypadek, no to musi być teraz nagonka medialna, czy nacisk społeczny medialny, żeby ten wyrok był jakiś sprawiedliwy, to nie wróży dobrze, no bo nie będzie nacisku społecznego w każdej sprawie, no umówmy się.
To pokazuje no, taki stan postkomuny jeszcze, czy wpływu komuny na myślenie wszystkich ludzi w Polsce, że możemy mieć nawet dobre prawo, stosunkowo dobre prawo, nie? Bo tam można by jeszcze go ulepszyć, nie? Ale powiedzmy, że już się tego prawa nie będziemy czepiać z tym prawem do reakcji za pomocą broni palnej, kiedy na twoim terenie jest agresor. Ale teraz jeszcze jest mentalność, po pierwsze, tych urzędników, którzy mają zastosować to prawo, i do tego jest mentalność opinii publicznej, nie? Która jest no, w dużej mierze kierowana przez dziennikarzy i duchownych. I...
Pamiętamy, że przecież ofiarami, jak opisana była ta sprawa, to wskazywaliśmy na to już właśnie ten rok temu, ofiarami byli nazywani ci dwaj mężczyźni.
No tak,
a
właśnie.
Ten człowiek był, ten prokurator, który został zaatakowany, on był sprawcą nazywany.
Tak, złakiem. No to oczywiście jest karygodne i to potępialiśmy i wtedy, i teraz również. Chciałem powiedzieć o tych właśnie sposobach zmiany mentalności, nie? Bo gdyby była obiektywna i taka normalna, obiektywna informacja, jak to się stało, i normalny komentarz, że gratulujemy, cieszymy się, składamy wyrazy uznania dla prokuratora, współczujemy rodzinie, że przeżyła taki no, stres, przecież to coś strasznego, no, małe dziecko, nie wiem, 18-miesięczne, czy ile wtedy miało dziecko pana prokuratora, strzały w nocy, no to jest
Huk, też... przecież, nie, bo to w mieszkaniu.
No to właśnie o to mi chodzi, że to na całe życie może zostać, no może tam dziecko zapomni już jeszcze, znaczy nie wryje się tomu, ale tu jakieś ślady psychiczne na pewno też urządzą, że nie będzie się czuła bezpieczna w swoim domu. Także różne takie rzeczy, na to powinno się zwracać uwagę, a nie na postrzelonych oprychów. A tu było całkiem inaczej. Czyli widać, że po pierwsze dziennikarze jeszcze albo mają zryte berety na sposób komunistyczny, albo no, wręcz tak reagują na oczekiwanie ich jakichś sponsorów. Niekoniecznie to są redaktorzy naczelni, to mogą być jacyś inni sponsorzy, bo przypominamy, że przy tej aferze konfliktu TVP a TVN dowiedzieliśmy się, jak dziennikarze w Polsce są projektem, czy dziennikarstwo w Polsce jest projektem towarzyszy komunistów, jak jest projektem towarzysza Kiszczaka, Urbana, jak oni mówili, że trzeba teraz wykorzystać pion redakcyjny do takiej narracji albo do takiej, że tu dojścia służb specjalnych do dziennikarzy. Także dziennikarze w większości polskich mediów to są współpracownicy służb specjalnych i oni mają tych swoich mocodawców i im starają się, nawet jeszcze nie musi przyjść rozkaz, jak oni już wiedzą, jaka narracja. I myślę, że dlatego tak stadnie zaatakowali tego pana prokuratora, a być może no, wręcz to takie myślenie sowieckie. I ostatnia rzecz, postawa duchownych. Zobaczcie, papież Franciszek i część takiego duchowieństwa, które idzie w kierunku tym komunistyczno-lewicowym w Kościele katolickim, no cały czas takie farmazony o tym, że chrześcijanin powinien być bezbronny, że broń jest grzechem, że obrona to też jest zła i tak dalej. Niestety w środowisku protestanckim nie jest dużo lepiej. No ja jako pastor bardzo często pokazuję fragmenty w Piśmie Świętym, gdzie wręcz bronienie swojej rodziny jest cnotą chrześcijańską. No dobry pasterz, no to jest właśnie wzór, że on walczy z wilkami, odpędza te wilki, po to ma pastorał, nie? Czyli to jest chrześcijański etos właśnie bronić. Taki etos świętego Jerzego, który właśnie broni pokrzywdzonych jako rycerz, nie? To też jest przecież no, znane w kulturze chrześcijańskiej. Zobaczcie, jak to wszystko jest powywracane do góry nogami. Teraz, no i nakaz Jezusa w Ewangelii Łukasza mówi Jezus, że jeśli ktoś nie ma miecza, nie ma broni, to nawet niech suknię sprzeda, a niech sobie kupi miecz. O tym wszystkim mówię, a w ilu kościołach, także protestanckich, no słyszeliście tego typu nauczania. No to jest właśnie zatrważający stan polskich tych elit, które decydują o myśleniu pozostałej części Polaków, czyli właśnie dziennikarze. Tu komunizm przeżarł berety i związki ze służbami komunistycznymi są. W środowisku duchownych jest analogicznie. Jest analogicznie. Albo są uwarunkowania moskiewskie, albo no, totalna jakaś głupota i nieznajomość właśnie testamentu Jezusa Chrystusa. O, tu akurat mam w wersji wojskowej. Moro. Tak przy okazji, troszeczkę spóźnione, ale chciałem przekazać gratulacje naszemu żołnierzowi, no dokładnie no, marynarzowi Jackowi z właśnie klubu i z grupy biblijnej Trójmiasto, który właśnie no, sukcesem zakończył służbę wojskową, służbę w marynarce wojennej, no i już przeszedł do cywila. Cieszę się, Jacku, razem z tobą, że odkryłeś Jezusa Chrystusa i nie stałeś się pacyfistą, że jesteś wzorem chrześcijanina, który jasno, z godnością nosił mundur Wojska Polskiego i jasno przyznaje się do sympatii związanych z bronią czy z prawem do obrony. Pozdrawiam jednocześnie wszystkich innych żołnierzy, pracowników policji czy różnych innych służb, którzy oglądają i wspierają telewizję Idź Pod Prąd.
Na koniec tego wątku jeszcze może takie pytanie otwarte. Jak myślicie, czy to zmieni coś? No bo w Polsce nie mamy prawa precedensu, tak? Czyli to no nie ma to znaczenia, powiedzmy, ale jednak no Andrzej Turczyn często mówi, że w praktyce jednak ten precedens jest, nie? Czyli że sędziowie, prokuratorzy jednak patrzą, jak wcześniej orzekano w takich podobnych sprawach. Czy to będzie miało przełomowe znaczenie w Polsce, że będzie można się już teraz bronić bez strachu, że się pójdzie do więzienia?
Na pewno będzie można się jakoś powołać na ten przypadek. Z drugiej strony ciężko będzie tu analogię, żeby ktoś też był prokuratorem i miał wysłane groźby.
A do budynku były włamania.
Tak, i czy na budynku było, że jest ochrona i tak dalej. To ciężko przekładać jeden do jeden. No ale prawo No prawo jest sformułowane trochę lepiej niż było, no ale ciągle mamy to, że kiedy nie jest rażące. Co to znaczy rażące, to nigdy nie wiadomo i jak to, jak można to uzasadnić, żeby powiedzieć, że teraz było albo że nie było rażące. No tutaj jest ciężka sprawa, ale na pewno no, to, co pisał Andrzej Turczyn, trzeba za każdym razem pokazywać takie sprawy, wywierać nacisk w dobrą stronę, może będzie trochę lepiej. No tutaj ten nacisk musi być, mówisz, że no nie za każdym razem będzie nacisk, nie o każdej sprawie będziemy wiedzieć, ale trzeba jak najsilniejszy zawsze w każdej sprawie nacisk ku dobremu wywierać, żeby było lepiej.
Przejdziemy już,
jeszcze, jeśli proszę. Mogę, zdaniem, tu bardzo ważne jest słowo żony pana prokuratora, która dziękuję za wsparcie, także też wam, drodzy nasi widzowie, bo podawaliście te programy, kiedy o tym mówiliśmy. Zobaczcie, że Prawo i Sprawiedliwość, zresztą nie tylko ono, ale wszystkie te bardzo bojaźliwe polskie władze i politycy, oni śledzą media. Oni śledzą nawet, tu Andrzej Turczyn mi opowiadał różne historie, śledzą wpisy na mediach społecznościowych. Wystarczy na Facebooku coś krytycznego o nich napisać, to często się zdarza, że pan poseł już dzwoni, dlaczego pan tutaj do mnie, znaczy o mnie i tak dalej. Także trzeba, że tak powiem, krótko trzymać te świnie.
Jak to świnie? Przechodzimy do waszych pytań i na początek niespodzianka, pokażmy może naszą nową grafikę do pytań. Jest to autorstwa grafika, można powiedzieć prezentacja nawet w skrócie, animacja Andrzeja Patalona. Dziękujemy też Piotrowi z Trójmiasta za pomoc informatyczną. Widzicie, już teraz pytania będą się wyświetlać w takim tle. Myślę, że dobra zmiana, prawdziwa. Nie. Pisowska, przechodzimy. Pierwsze pytanie, Radek Rak. Na rynku rolnym panują zmowy cenowe. Przykład, wołowina 5,60 w skupie, w sklepie około 40 zł. Moim zdaniem pośrednicy dogadali się z Chińczykami, którzy dali im jeszcze wyższe ceny.
Czy akurat Chińczycy, tego nie wiemy. Wiemy natomiast, że od dawna prosimy was, budujcie bezpośrednie więzi z rolnikami na wsi. Wtedy zniwelujemy to paserstwo. To jest proste rozwiązanie. Trzeba się zaopatrywać u rolnika. Nie tylko w mięso, ale także w inne przetwory rolne. Zyskujemy więź, bo tu wtedy, wiecie, rodzi się coś takiego, że doceniamy pracę tego rolnika, miasto wie, od kogo kupuje. Wiem, że są takie przypadki, że często miasta się rozrastają i no, na wieś pod miastem przychodzą miastowi, budują sobie domy i mówią, ale to śmierdzi, bo gnuzi im śmierdzi, nie? No to może to odium troszkę pójdzie, no bo śmierdzi, ale później się je dzięki temu. Także takie uświadomienie, że to nie z hipermarketu mleko, tylko od krowy i różne takie inne rzeczy. Zyskujemy też lepszą cenę. Nie płacimy złodziejom, tym pośrednikom i tym, którzy przeróżne jakieś waty, sraty tam nam próbują doliczyć. No i mamy szansę, że jeśli rzeczywiście trafimy na uczciwego rolnika, a myślę, że można znaleźć takich, to będziemy mieć dużo zdrowszą żywność. Dużo zdrowszą żywność. Nie pędzoną, nie przedawkowanymi różnymi chemikaliami. Także my zalecamy budowanie takich struktur poziomych.
Krzysztof Milords. Za chwilę będzie przyjazd komunistycznego pociągu z jedzeniem, którego nie chcieli, i będzie witał PiS jak zbawienie. To co mówiłeś dzisiaj w programie o 13.
Ja bym jeszcze dodał, że to jest działanie przeciwko narodowi chińskiemu, bo to partia chińska, komunistyczna, teraz, no, że tak powiem, dostaje po dupie na każdym odcinku. Wzrost gospodarczy padł, nie? Rozpoczynają się przeróżne walki frakcyjne. I teraz, no, to jest oczywiste, że zaczną się protesty ludności. I gaszenie tych protestów, no to będzie rzucanie jakiegoś, jak to się mówi, jak chleba. W Cesarstwie Rzymskim, chleba i igrzysk, nie? No i teraz władza Prawa i Sprawiedliwości dostarcza chleba, żeby gasić niezadowolenie społeczne. Myślę, że to jest oprócz tego występu prezydenta Dudy w TikToku, tak to się nazywa, jeden z warunków tego, że mogli sobie zrobić sweet focie z badziewiem chińskim, kiedy przyleciał wyprodukowanym w czasach sowieckich, w barwach ukraińskich dzisiaj, ale to dalej sowiecki, ruski samolot, towarzysz premier, towarzysz tam, nie wiem, Sasin, kto jeszcze z tej hunty rządzącej.
To pani Jennifer Zeng mówiła, pytana o to, czy bojkot chińskich produktów to nie zaszkodzi Chińczykom. On mówi, no trochę gospodarce zaszkodzi, no ale dzięki temu właśnie pomoże wyzwolić Chiny z niewoli partii komunistycznej.
Dokładnie o to chodzi.
Tomasz Trapczyński, jak głód zajrzy do domu, to może rozum wróci.
No tak, to jest już taka ostateczna forma zdobywania rozumu przez karcenie, przez silne karcenie. My postulujemy inną formę, przez mądrość objawioną przez Boga w Jego Słowie. To jest lepsza, prostsza i mniej bolesna, czy nawet bezbolesna w tym sensie głodu, czy takich fizycznych cierpień. Oczywiście człowiek ma pewien dyskomfort, bo musi porzucić różne swoje przekonania, niekiedy tak zwaną wiarę ojców, musi porzucić komfort takiego, jakby to powiedzieć, bezpieczeństwa religijnego, no bo on tak jak wszyscy do tej pory, a teraz zaczyna czytać Biblię i widzi, że to nie tak jak wszyscy, że to jest inaczej i tak dalej, ale jeśli naród, bo Bóg też wychowuje narody, wychowuje jednostki, ale wychowuje też narody. Sprawdźcie sobie Dzieje Apostolskie, 17 rozdział. Bóg mówi, że każdemu narodowi dał czasy i granice. Czy będą go szukać i czy go znajdą? Nie? Także to jest podstawowe kryterium oceny narodów. Jeśli narody się odwracają od Boga, wtedy będzie ich karcił. Bóg będzie ich karcił. Między innymi głód, wojny, zarazy, różne takie tam rzeczy się zdarzają. Bóg ma bardzo szeroką pulę czy paletę tych środków dyscyplinujących nas. Ja już mówiłem w tym programie Pomyśl Dziś, cieszę się z tego, co się dzieje, że zaczyna wracać do normalności sytuacja życia człowieka, że już gwiazdy sportu, jacyś Lewandowscy i tak dalej, no to już się zaczynają troszkę martwić o swoje garze. Już może reklamy z Huawei nie pomogą, bo nikt nie będzie tego specjalnie oglądał. Ogólnie przemysł rozrywkowy się rozleciał, przemysł burdelowy się rozleciał, a ludzie może wreszcie zaczną się pochylać, żeby tam główkę kapusty, marchewkę wyrwać z ziemi. To jest dobra, rzeczywiście mentalna zmiana, że zaczyna się zawód rolnika znowu cenić, zaczyna się cenić to, że można mieć swój ogródek czy kawałek ziemi i no już jak będzie głód i tak dalej, no to przeżyjemy na naszym kawałku, coś tam się wyhoduje, czy jakieś zwierzątko. Oczywiście trzeba kopnąć w dupę wszystkie te normy i ograniczenia unijne, ale to temat na inną historię.
Jan M. Z jednej strony zachęcają w TVP, kupuj polskie produkty, a tu żywność jedzie do Chin komunistycznych. Co za obłudnicy z PiS-u?
No tak, no to oni płacą teraz, że tak powiem, zobowiązania wobec komunistycznej partii Chin, a nie wobec narodu polskiego.
Krzysztof Milords, nie wiem jak wy, kochani, ale ja czuję się jak w strasznym śnie. Chcę walczyć, ale nie mogę. Chcę uciec, ale nogi z betonu.
Bardzo, no, z jednej strony ci współczuję, ale z drugiej strony chciałem ci dodać zachęty. To jest naprawdę dobry czas. To jest dobry czas do mówienia ludziom prawdy. A główna walka chrześcijan, no, polega na mówieniu prawdy. Zobacz, że teraz ludzie zaczynają słuchać prawdy. Że instytucje do zwodzenia, na przykład kościoły katolickie, są puste, że mają ogromne problemy finansowe. Parafie już mówią księża, że wytrzymają jeszcze najwyżej parę miesięcy, tyle co budżet komunistów z PiS-u.
Pamiętamy, że któryś to arcybiskup mówi, że trzeba wspierać kurię, a nie szpitale. Tak?
No to biskup, tam różnie. Arcybiskup? Jeden biskup też mówił, że tam ręce księdza są święte i nie może żadne zarażenie, a teraz jego kolega biskup jest chory na koronawirusa, także kucypały.
Ale powiedział, że on jest durny, pamiętam.
A nie, to inny. To chodzi mi o takiego biskupa gdzieś chyba z tej diecezji pomorskiej którejś. To się zaczyna teraz prostować i normalnieć. prostować i normalnieć. Także to jest czas żniwa, czas głoszenia prawdy, czas ozdrowienia mentalnego ludzi z tego takiego, można powiedzieć, lewackiego czy globalistycznego kociokwiku. Już przecież o powrocie do świata bez granic nikt nie mówi. Teraz już właśnie te państwa, które tak jak Czesi, Słowacy, Nowozelandczycy, oczywiście Tajwańczycy, Korea Południowa, Islandia, te państwa, które strzegły swoich granic, dzisiaj rozwijają gospodarkę. Dzisiaj kwitną. Dzisiaj mogą pomóc, tak jak Tajwan, na cały świat, a nie tylko pomoc, ale też eksport swoich technologii wysyłają. Przecież maszyny do produkcji maseczek, także te państwa kwitną. A te, które zlekceważyły obronę swoich granic, a te kwiczą. Czyli kwitną albo kwiczą.
Ale te, co kwiczą, też już sobie przypomniały o granicach. Już Włosi coraz mocniej mówią, że coś może z tej Unii byśmy jednak wyszli, bo to coś słabośmy na tym wyszli.
Jeszcze niech tylko przypomną, skąd przyszedł im ten wirus.
Marcelina Makowska. A najśmieszniejsze jest to, że Polska w telewizji hiszpańskiej jawi się jako wzór walki z koronawirusem. Tam ludzie myślą, że to tutaj jest super ekstra.
No, jak się mieszka w Hiszpanii, to wszędzie,
wszędzie jest lepiej.
Nie we Włoszech. To się nie dziwię, że tam niektórzy mówią, żeby chętnie zamienili tamtego premiera na Morawieckiego nawet.
Przypominamy, że premier lewacki, a dokładnie jego żona, ale on też oczywiście, 8 marca, kiedy już było 1000 zakażonych w samym Madrycie, to właśnie premier z premierową zorganizowali manifestację na 120 tysięcy osób. Lewacy, komuniści, bo to była jakaś feministyczna chucpa, po to, żeby zarazić całą Hiszpanię. No to nic dziwnego, że teraz płaczą i zazdroszczą Polsce, bo akurat takiej głupoty to nawet rząd PiSu nie zrobił i słuchał troszkę zaleceń telewizji Idź Pod Prąd, słuchał tego, co pani Hania Szen mówi u nas przede wszystkim, ale też w innych mediach, no i zaczął z opóźnieniem, ale jednak realizować pewne części naszego programu głupio, nieskutecznie, kompromitując się po drodze typu lasy państwowe i zakaz wchodzenia, nie? Czyli obrzydzał Polakom mądre restrykcje, rozciągnął to nadmiernie w czasie, bo mówiliśmy, że w pierwszej fazie to praktycznie może by wystarczyło 10, 12 dni, czy 2 tygodnie.
W pierwszej fazie to by wystarczyło pilnować granic.
Nawet nic by nie trzeba było, ale już mówię, że no, nie dałoby się upilnować, tak jak myśmy mówili, to w pierwszej fazie wystarczyłoby 2 tygodnie kwarantanny i gospodarka dzisiaj by hulała. Polska by eksportowała wszystko dookoła, nie? Ale no nie traćmy, że tak powiem, z oczu nadziei to, co mówił jeden z Krzysztof, nie? Że tak, przecież jest nas dużo, przecież zorganizowaliśmy się. Zobaczcie, takiej telewizji jeszcze parę lat temu to tylko byśmy pomarzyć mogli o telewizji Idź Pod Prąd, a dzisiaj ją mamy. No to działajmy dalej, biegnijmy do przodu, a nie załamujmy ręce, bo naprawdę udało nam się przez te 4 lata zrobić coś wspaniałego. Bóg błogosławił i chce dalej błogosławić. My musimy tylko trwać na kursie.
Grażyna Zielińska, to już co mówiłeś. Polecam uprawianie działki, pełno działek stoi u góry, same korzyści, ruch na powietrzu, słońce i swoje owoce i warzywa.
Na razie jeszcze jest susza, no ale mamy nadzieję, że no kilka najbliższych dni to zmienią. Trzeba naprawdę znowu się przekonać do uprawy ziemi. Przecież do tej pory co robiła wieś popołudniami? A nawet od rana. Grali w PlayStation. No część nie wylewała za kołnierz, no, ale to tam nie. Rozrywka. Durne seriale. 1850 odcinek czego tam? Weź Czarek mi jakiś serial rzuć z tych głupich. Znasz jakiś?
Moda na sukces.
M jak miłość.
O, M jak miłość czy coś takiego. No i cała wieś marnowała hektolitrami, no nie wiem jak to nazwać. No.
Rolnik przekażony.
No takie durnoty oglądali w tej bo nie mieli co robić. Za mojej młodości to telewizję, jak jeszcze ktoś miał siłę, to gdzieś o 8 wieczorem to może se włączył albo i nie, bo zajwaniał cały dzień w polu. I rzeczywiście był tego efekt. Jak się jechało przez polską wieś w latach 70., to traktor, jakaś tam maszyna, no kuń z rzadka, ale to wszystko było obrobione. Jak teraz ja jeżdżę niekiedy na Zamojszczyznę, to był tak, to jest taki spichlerz, bo tam wiecie, już czarnoziemy się zaczynają. Spichlerz Lubelszczyzny. I widzę, jak pola puste. Cisza, jakby wymarłe to jest. No to skąd ma być żywność w Polsce, no?
manna będzie spadać. Nie, to już było. Teraz Bóg chce, żebyśmy mądrością i naszą pracą to zdobyli. Także cieszę się, że zawód rolnika wraca do łask, a nie tylko rolnika, ale też każdy zamiast oglądać po pracy tej głównej głupi serial, pójdzie i grządką, tam motyką, czy tam grabiami, łopatą, coś tam porobi na swojej działce i chwała Bogu.
Warzywa nawet w suszy takie jak teraz jeszcze da się uprawiać, to tam się podleje, no, zbożami to już gorzej.
No tak, no ale miejmy nadzieję, że tutaj no, jakiejś tam strasznej tej suszy nie będzie, chociaż przeżywaliśmy spokojnie, no nasz klimat taki jest, że są lata, że pada każdego dnia i ludzie narzekają.
Powódź
i tak dalej, no są lata, że trochę suszy, ale gdzieś tam na części Polski, bo Polska ma zmienny też klimat i zmienne warunki na swoim obszarze, także gdzieś tam w większości będzie susza, ale będą takie obszary, że przeżyjemy. Byle tylko był dobry gospodarz. To jest klucz.
Mik, firmie, której mój mąż pracuje rok temu, wykupili Chińczycy. Jest tu teraz chiński szef. Wypłaty od czasu przejęcia firmy spadły o połowę i godzin pracy też od roku jest w tej firmie o połowę mniej. Sukces.
No to jest chiński sukces rządu Prawa i Sprawiedliwości. To nie w Polsce rozumiem, że się chyba dzieje, ale rząd Prawa i Sprawiedliwości dokładnie na tym modelu gospodarczym się wzoruje. Nie? Premier powiedział u Sowy, że podoba mu się to, co robi Merkel, że najpierw obiecuje ludziom gruszki na wierzbie, oni ją wybierają, ona później wygasza oczekiwania społeczne i każe im zapierniczać. On tam powiedział gorzej, no ale to taki katolik pisowski, to ja już nie będę go naśladował. Powiedział, że za miskę ryżu mają zajwaniać. Nie? Towarzysz Patkowski, czyli jego taki przydupas teraz w Ministerstwie Finansów, powiedział, że marzeniem, ilu to pamiętasz Czarek, 70% Polaków jest pensja 2900.
Jakoś to.
70%? No i PiS jest klasą bogaczy z klasy średniej. No bo daje 2900. Noż to, no to kopnąć w dupę tę hołotę, to jedyne, co mi przychodzi do głowy.
Tadeusz Marszałek. Panie ambasador, to klasa sama w sobie i oczekiwania, że polscy politycy chociaż trochę będą się starać dorównać do tego poziomu, to tak jakby od świni wymagać, żeby po wyjściu z szamba wytarła nogi.
No tak, pani Hania o 13 bardzo trafnie porównała zachowanie pani Mosbacher, kiedy amerykańska firma w Polsce jest krytykowana, do zachowania świń z Prawa i Sprawiedliwości, kiedy polska telewizja była atakowana przez chińską gazetę, Idź Pod Prąd, przez jakiś tam Global Times, czy jak się to tam nazywa, to chińskie badziewie, no to na kolanach praktycznie wyznawali, że oni politykę jednych Chin jako pierwsi w świecie prawie, że towarzysz Bierut, ich reprezentant, jako pierwszy w świecie uznał komunistyczną partię Chin. Sprawdźcie sobie, to jest oficjalne stanowisko MSZ-u pisowskiego.
Przechodzimy do ogłoszeń. Przypominamy, że za chwilę o 20.30 widzimy się z Państwem na Studium Biblii Listu do Hebrajczyków. Temat nauka a Biblia. Czy są w konflikcie? A już jutro o 13.00 film Pawła Machały Moja podróż do nieba, czyli opowieści Polaków, którzy wyjechali do Wielkiej Brytanii za chlebem, a znaleźli Jezusa. O 18.00 Biblia w 3D, kolejny reportaż z Izraela, a już dzisiaj o 20.00 kolejny odcinek radiowy audycji Idź Pod Prąd dla dzieci Wieczorek. Zapraszamy. Już teraz my się z Państwem żegnamy.
Jedno jeszcze zdanie, jak już jesteśmy, nauka a Biblia. Biblia, jeśli chodzi tu oczywiście, domyślacie się, że zapewne sprawa stworzenia będzie jednym z głównych pól dyskusji pomiędzy chrześcijanami a marksistowskimi czy materialistycznymi naukowcami, to chciałem Was zaprosić jeszcze na dwa wydarzenia. Jedno, które nawet dzisiaj możecie sobie zrealizować, to jest obejrzenie filmu Genesis, Raj Utracony. Już na naszej stronie jest pokazanie, jak to można zrobić. Ten film można wypożyczyć już w tej chwili i sobie w domu obejrzeć. A drugie bardzo ważne wydarzenie w przyszłym tygodniu, będziemy organizować konferencję z Erikiem Hovindem właśnie na temat tych różnych konfliktów między Biblią a pseudonauką. Zapraszam. Ilość miejsc ograniczona na tej konferencji, ale można się jeszcze zapisywać.
Możecie się zgłaszać pod adres zjazd.chrześcijan@icpodprat.pl.
Tak jak pastor powiedział, ilość miejsc ograniczona, koszt 20 zł. My się żegnamy. Dziękuję Wam za komentarz, redaktor Cezary Kłosowicz.
Dziękuję, do zobaczenia.
I pastor Paweł Chojecki.
Dziękuję, do zobaczenia.
Do zobaczenia.